Kłaniam się panu, państwu, Wiesław Filch. Proszę państwa, kontynuuję zapoznawanie państwa z artykułem z Focusa z 14 roku. No to zapomniałem o tym powiedzieć. Z 15 września 14 roku, autorstwa pani Anny Piotrowskiej, pod tytułem Grobowiec pierwszego cesarza Chin, co znajduje się w środku. A więc cytuję. I elit chyba ten sam, gdyby Chińczycy zdecydowali się go odkopać, byłby największą archeologiczną sensacją wszechczasów. Grobowiec pierwszego cesarza chińskiego ma niewyobrażalne skarby. Lit ten sam, to jest kolejna strona. I teraz, proszę bardzo, cytuję. W dawnych Chinach, podobnie jak w starożytnym Egipcie, wierzono, że po śmierci władca potrzebuje tych samych rzeczy, którymi cieszył się za życia. Wewnętrzny wzgórza ukryto więc zapewne bogato zdobione jedwabne szaty, biżuterię, perły, wysoko cenione przez Chińczyków przedmioty z nefrytu, meble, gliniane łodzie, modele łodzi, wozów cesarskich. Cesar był wielkim fanem muzyki. Na pewno pochowano z nim wszystkie możliwe rodzaje instrumentów. Mówił parę lat temu Li Jiao Chikun na konferencji prasowej. W grobowcu znalazły się również prawdopodobnie przedstawienia osób żywych, na przykład ulubionych cesarskich koni służących lub konkubin. Niewykluczone jednak, że zamiast glinianych posążków władca kazał pochować ze sobą swoje ukochane, które mniej lub bardziej chętnie pozwoliły się zabić. Za życia Shi Huangdi zazwyczaj zwyczaj składania ofiar ludzkich zaniknął. Od czasów dynastii Han, której panowanie zaczęło się zaledwie parę lat po jego śmierci, w grobowcach znajdujemy już tylko figurki z gliny. Czy cesarz kazał włożyć do grobu żywych ludzi, czy bardziej humanitarnie kazał zrobić ich przedstawienia? Tego nie wiemy, mówi dr Sarek. W przeciwieństwie do Egipcjan, mieszkańcy państw kraju środka nie wkładali do grobów tak dużo produktów żywnościowych. Nie mumifikowali więc na wieczne czasy jagnięciny czy wołowego ogona. Czasami znajdujemy jednak w chińskim grobowcu makaron w hermetycznym naczyniu, wino oraz orzeszki ziemne. Chińscy uczeni debatują obecnie, w jakim stanie mogło się zachować ciało pierwszego cesarza. Wiadomo, że władca zmarł latem w trakcie podróży inspekcyjnej. Ponoć jego ciało zaczęło cuchnąć, zanim jeszcze zostało przewiezione do stolicy. Jiao Chikun uważa jednak, że towarzyszący władcy lekarze, a byli znakomici, zrobili wszystko, aby jego szczątki nie zgniły. Ponadto chińscy arystokraci zazwyczaj wkładali do grobów ogromne ilości rtęci, która zapobiegała rozkładowi zwłok. I w nawiasie łykali też rtęciowe tabletki w nadziei na uzyskanie nieśmiertelności. Shi Huangdi również praktykował ten obyczaj. Cytuję dalej. Z historycznych zapisów wynika też, że górą grobową władcy otaczała fosa wypełniona rtęcią. W nawiasie, w próbkach gleby wydobytej z wnętrza góry liczy oczywiście odnotowano gigantyczne ilości tego metalu. Na tej podstawie Jiao Chikun sugeruje, że ciało pierwszego cesarza przetrwało w formie lepiej lub gorzej zachowanej mumii. Jak może dziś wyglądać? Być może tak jak prace włoskiego anatoma Giovanna Battisti Riniego z lat 1795-1856, który zasłynął umiejętnością petryfikacji ciał. On także posługiwał się rtęcią i doprowadzał do skamienienia, w cudzysłowie, zwłok, wykorzystywanych później przez studentów medycyny do nauki. Pod tytuł Zmiksowani żołnierze. Pewne wyobrażenie na temat bajecznych skarbów znajdujących się we wnętrzu góry dają nam przedmioty odkrywane w pobliskich jamach, mówi dr Sarek. Bo mauzoleum Shi Huangdi to nie tylko wzgórze, pod którym znajduje się pałac wraz z grobowcem, ale i setki mniejszych czy większych ziemnych skarbców w których zakopano rzeczy nie mieszczące się w pałacu, znajdują się na terenie otaczającym wzgórza. Do tej pory odsłonięto około 200 z nich. Najsłynniejszym znaleziskiem z tego obszaru jest oczywiście terakotowa armia, odkryta w 1974 roku przez rolnika drążącego studnia. Do dziś wykopano około 2000 niemal dwumetrowych glinianych żołnierzy. Ocenia się jednak, że jest ich 4 razy więcej. Jednak wbrew temu, co zdają się sugerować niektóre przewodniki, nie są oni odzwierciedleniem realnych osób. Według niemieckiego historyka sztuki Lothara Ledersego z Uniwersytetu w Heidelbergu, terakotowa armia stanowi ucieleśnienie modułowości chińskiej kultury. Gliniani żołnierze powstawali bowiem z określonych modułów, które powielano i multiplikowano. Był dostępny zestaw, powiedzmy, 10 par oczu, 20 nosów czy ust i określonych włosów. Miksowano je na tej bazie, tworzono odmiennie wyglądające głowy, mówi dr Sarek. Na dodatek terakotowa armia jest nieukończona, bo w czasie jej konstrukcji, już po śmierci władcy, nadciągnęła armia buntownika Xiang Lu, która zrabowała skarby przygotowane do grzebania w ziemi, a resztą w tym okoliczne budynki spaliła. Tak. Proszę Państwa, ja myślę, na tym zakończę tą drugą część i zaproszę Państwa do części trzeciej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.